Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
W Radiu Kraków Kultura już ze mną kolejni goście. Pani Agnieszka Cięciara-Frelich, dyrektor artystyczna Dni Komedii dell'Arte. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pan Jakub Baran, opiekun naczelny Teatru Praska 52. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szanowni państwo, już w najbliższy poniedziałek, to jest 20 lutego, rozpoczną się 14 Dni Komedii dell'Arte, czyli Święto Włoskiego Teatru. Proszę na początek przypomnieć, co to jest za święto.
To jest to taki międzynarodowe, właściwie światowe, tak, moglibyśmy powiedzieć, święto, kiedy aktorzy komedii dell'arte świętują te symboliczne narodziny tej sztuki. I zaczęły się te dni, pierwsze, były w 2010 roku. Cała inicjatywa pochodzi oczywiście od aktorów włoskich, gdzie możemy sobie wyobrażać, że właśnie tam jest największa ich grupa, bo to przecież jest teatr, który powstał, który narodził się właśnie we Włoszech w XVI wieku. No i tak od tego 2010 roku na całym świecie 25 lutego świętujemy Komedię dell'Arte.
Inicjatorem wydarzenia jest stowarzyszenie zrzeszające aktorów specjalizujących się w Komedii dell'Arte. No a celem oczywiście promowanie wiedzy na temat tego niezwykłego teatralnego zjawiska. Czy ta zapomniana przez kilka stuleci sztuka dziś ponownie, państwa zdaniem, wraca do łask?
No i oczywiście, tak jakby z mojego punktu widzenia, tu gdzie jestem, pracując nad tym w pewien sposób codziennie, mogę powiedzieć, że tak, że widzimy taki rozwój też wśród, jako taka inicjatywa oddolna, tak? Bo to nie jest coś, co zostało narzucone od góry, prawda? Jakieś programy, nie wiem, państwowe czy rządowe, prosimy, chcemy Komedię dell'Arte ożywić. Natomiast to wszystko są oddolne inicjatywy, dlatego możemy powiedzieć, że ta Komedia dell'Arte przetrwała gdzieś tam w żyłach aktorów i ciągle tętni, i ta uniwersalność teraz zaczyna wybijać do góry.
A w naszej lokalnej krakowskiej społeczności jak jest postrzegana? No bo już po raz 14 odbędą się Dni Komedii dell'Arte w Krakowie.
No to najwięcej oczywiście Agnieszka mogłaby opowiedzieć, zapewne opowie. Ja powiem tylko, że my od kilku lat w Teatrze Praska 52, działając z trupą Komedianty, powołaliśmy krajową scenę Komedii dell'Arte w Teatrze Praska 52. I to jest najlepszym dowodem, jaki jest stosunek nasz, ale też naszej publiczności do tej sztuki, ponieważ mamy coraz większą liczbę widzów, którzy przychodzą. Na początku wiadomo, zawsze jest trudno, bo to co pierwsze, to co niepoznane, no jest, wiadomo, lubimy te piosenki, które znamy. I tutaj jest podobnie. Z roku na rok widzimy, że publiczności przybywa, a trzeba pamiętać, że my co miesiąc, że tak powiem, zapraszamy publiczność i tej publiczności jest coraz więcej.
Czyli lubimy tego typu sztukę. Szanowni państwo, powiedzmy proszę coś o samej idei tego typu sztuki, o samych początkach i o rozwoju. Zacznijmy od podstaw, od XVI wieku. Musimy się tam chyba cofnąć.
Myślę tak. Myślę, że musimy właśnie. Możemy się cofnąć w ogóle do tego momentu, kiedy powiedzmy, że rodzi się ta komedia symbolicznie. Bo kiedy to się stało, to oczywiście nikt o tym nie myślał w ten sposób. Po prostu grupa mężczyzn spotkała się pewnego dnia u notariusza i podpisali dokumenty. Taką umowę prawną, cywilnoprawną, powiedzielibyśmy tak, między sobą, że będą grać przez tam sezon ustalony i potem tymi pieniędzmi, które wejdą do kasy, oni oczywiście, bardzo szczegółowa jest ta umowa, nie będę tu jej przetaczać, ale na końcu się podzielą. To oznaczało, że rozpoczęła się nowa era teatru, teatru zawodowego. Mhm. To był pierwszy zawodowy teatr w nowożytnej Europy.
Wejdę pani w słowo, może być Komedia dell'Arte nazywana kolebką europejskiego teatru?
Ja myślę, że absolutnie. Znaczy nawet musimy ją tak nazwać, chcąc, nie chcąc, tak? Ktoś mógłby powiedzieć, no ale to jest nie, bo to jest nieuniknione. Wtedy mamy tą komedię taką, komedia erudita, no i mamy tą Komedię dell'Arte. Ona trochę w takim, jakby w kontrze do tego teatru dla elit, teatru tak. wykształconego, takiego, który był niedostępny dla pewnej części publiczności, powstaje Komedia dell'Arte. I ona łączy publiczność. Łączy te wysokie sfery i te najniższe. Ma w sobie wszystko.
Czyli jej założeniem była ogólna powszechność?
Tak. Myślę, że to było jedno z takich... Znaczy pierwszym założeniem było, żeby zarobić pieniądze, tak? To myślę, że to jest takim motywem przewodnim i to zostało dostrzeżone, co ciekawe, dopiero kiedy Komedia dell'arte już się skończyła. Czyli kiedy ona właśnie powstała, kiedy oni podpisali te dokumenty, to oni po prostu mówili o sobie... trupa teatralna, tak? Trupa komediowa. Komedia w starowłoskim języku oznacza teatr. Po prostu. Nie oznacza rodzaju, tak? Typu, tylko gatunku nawet, powiedzielibyśmy. Ale oznacza po prostu teatr. I dell'arte, ten termin pojawił się, to Carlo Goldoni wymyślił. No może jakby to on wylansował ten termin i od tamtego, dopiero od czasów Carlo Goldoniego nazywamy komedię włoską komedią dell'arte. I to była komedia włoska, komedia typów, komedia masek, komedia dzanich, komedia na sprzedaż. Takie były nazwy, które komedia improwizowana. To były nazwy, które towarzyszyły zespołom właśnie komedii dell'arte. Dzisiaj łatwiej nam operować tylko jedną nazwą. No to jest taki, to jest w ogóle jakiś fenomen, tak? 200 lat w Europie, bo ci komedianci rozjechali się z Włoch praktycznie na całą Europę, nawet do Rosji dotarli, do nas też, ale u nas, muszę przyznać, nie mieli jakiegoś szalonego, dopiero teraz, prawda, się rozwija.
Ale,
tak, jeszcze się wtedy nie spotkaliśmy, rozminęliśmy się w czasie, ale, a może tak właśnie miało być, prawda? I 200 lat ta sztuka się rozwija. Oczywiście dookoła rozwijają się kolejne. To nie jest tak, że tylko to istniało. Ale dopiero po tym czasie powstaje właśnie ta nazwa Carlo Goldoni, chcąc jakby wyłonić z tej komedii to, co najlepsze, zaczyna ją spisywać w dramaty, tak? Komedie, dramaty, w sensie tekst pisany, zapisane dialogi na stałe, bo wcześniej w komedii tego nie ma. To są ramowe scenariusze, tak zwane canvas, czy canovaccio, czyli kanwy, tak? Kanwy opowieści, które wyglądają bardzo tak schematycznie, po prostu są opisane, jakie są przedmioty, jakie są postacie, mniej więcej temat sceny, ale nie ma żadnych dialogów. Dlatego, że dialogi, to też była jedna z takich rzeczy dla komedii dell'arte, były wymyślane przez aktorów niekoniecznie na miejscu, tak? Niekoniecznie podczas samego spektaklu. Po prostu aktorzy specjalizowali się w swoich postaciach. Jak ktoś grał pantalone na przykład, całe życie, i on miał całe swoje tak zwane generici, czyli takie powiedzonka, swoje przysłowia, swoje żarciki, które cały czas gdzieś tam powracały. Prawda? Mhm.
Czyli w dużej mierze były to spektakle przygotowywane na zasadzie improwizacji. Jakiejś takiej przemyślanej idei.
To jest bardzo takie ciekawy temat w komedii dell'arte, to jest ta improwizacja, bo my tą improwizację dzisiaj w ogóle rozumiemy w inny sposób, tak? Istnieje teatr impro, gdzie wchodzą ludzie, dostają bum, temat, prawda, i wymyślają coś. A tutaj mamy jednak to trochę inną zasadę, tak? Jakby musimy pomyśleć o tych aktorach, którzy działali, że to byli ludzie bardzo wykształceni, tak? Mm-hmm. Oni musieli być oczytani, no bo skąd mieli czerpać, prawda? Z pustego, prawda, się nie naleje, tak?
Ale czy był jakiś reżyser, który nad tym wszystkim panował?
To był najstarszy z aktorów, był, tak. To nie nazywano go reżyserem, tylko capo comico. To był taki szef aktorów, to był z reguły ten... Albo z największym doświadczeniem, albo najstarszy, albo założyciel zespołu. I to on jakby miał pieczę nad tym wszystkim. On też często prowadził właśnie rachunkowość teatru. Tak w ogóle jako taki menadżer, tak? Był takim szefem, naprawdę głową zespołu.
Skoro taką cechą główną komedii dell'arte była improwizacja, to czy widzowie mogli przewidzieć, jaki będzie rozwój akcji, czy byli zaskakiwani jakimiś nieoczekiwanymi przewrotkami dramatycznymi? Czy mogli spodziewać się na przykład happy endu?
Myślę, że w większości jest happy end, tak? Że w większości jest happy end. Chociaż też musimy to powiedzieć, że repertuar tamtejszej komedii dell'arte był bardzo szeroki. Bo my dzisiaj, to co my robimy, to jest trochę mimo wszystko coś innego. No nie możemy tego tak przełożyć, bo my nie jesteśmy, może to jest najważniejsze, my jako zespół nie jesteśmy zespołem tak zwanym historycznym. To nie jest teatr historyczny, ten, który my robimy. To nie jest rekonstrukcja. My jakby na bazie starej receptury robimy świeże ciasto, tak?
Tak to może pana Jakuba zapytamy o robienie tego świeżego ciasta. Proszę powiedzieć, jak wygląda współczesny przekład komedii
Belarda. Tak, to jest właśnie coś, co jest fenomenalne w tym wszystkim, bo z jednej strony, kiedy się słyszy, że to ma kilka wieków, no to myśli sobie, no właśnie, jest wiele osób, które lubią rekonstrukcję i ich to pasjonuje, ale tutaj nie mamy z tym do czynienia. Tutaj mamy oczywiście postaci, które są zachowane zgodnie z regułami.
Zaraz czyli, o nich sobie jeszcze będziemy
tak, tak,
mówić.
Bo to jest bardzo istotne, że te postaci, które oczywiście no, w jakimś sensie nadają kierunek od razu komedią, no bo jeżeli ktoś jest skąpcem, no to z tego wynikają pewne cechy charakteru i też interakcje między postaciami. Więc to, że ten szkielet jest w cudzysłowie starożytny, to bardzo dobrze, ale wszystko, co jest wypełnieniem tego szkieletu, czyli tym ciałem, tym mięsem, to jest współczesne, czyli dialogi, intrygi, wszystko, co jest wymyślane przez trupę komedianty i dlatego daje to taki niesamowity efekt i cały czas to podkreślam, że to jest tak naprawdę jedna z najoryginalniejszych i najświeższych teraz na ten czas sztuk, które w naszym kraju można zobaczyć, bo choć tyle lat mają, to tak naprawdę są zupełnie współczesne. Jak się przyjdzie na przykład na Oberże, to jest fantastyczna komedia, która choć dzieje się niekoniecznie tu i teraz, to przecież wiele skojarzeń, wiele dialogów, wiele odniesień jest takich, że współczesna publiczność jak najbardziej za tym idzie i to rozumie.
Panie Jakubie, a co z tym elementem improwizacji? Czy on też został zachowany do współczesnych czasów?
To znaczy, no, moim zdaniem jest tak, że te sztuki już są zrobione w całości, ale faktem jest, że ze względu na tę, a nie inną cechę tej sztuki, bardzo często dzieją się rzeczy takie ad hoc, czyli na przykład kazus motyla, tak? Motyla, tak?
Tak, tak.
Kazus motyla jest kazusem, który zawsze przywołuje w tej sytuacji. Mianowicie kiedyś w czasie spektaklu, w czasie Pana i Sługi bodajże, pojawił się na scenie motyl. No i koleżeństwo ograło to tak fantastycznie, że efektem tego było, że widzowie znajomi, tak? Znajomi znajomych powiedzieli na koniec, że super, tylko że to jest barbarzyństwo, żeby tak trenować i męczyć motyla, żeby motyl występował w sztuce. No to czy czegoś lepszego moglibyśmy oczekiwać? Czyli motyl się pojawił znienacka, a finalnie wszyscy myśleli, że był wytresowanym motylem.
Znaczy ja z tą improwizacją powiem tak. My oczywiście wiadomo, że te teksty gdzieś tam powstają i istnieją, tak jak zresztą w tamtej komedii Dell'Arte. Mimo wszystko te teksty były, tylko my ich dzisiaj nie mamy po prostu. Aktorzy je mieli dla siebie zachowane, swoje żarty, swoje dialogi.
I później przekazywali z pokolenia na pokolenie
tak, niektórzy
często
drukowali też swoje teksty. Na przykład i Izabela Andreini, ona była jedną z takich, chyba ona jest w ogóle okrzyknięta największą aktorką włoską wszechczasów. I to była właśnie aktorka komedii Dell'Arte z tych najlepszych czasów, z najlepszego zespołu, to wszystko, tak? Ona była żoną szefa zespołu takiej trupy Gelosi, ale tak naprawdę mówiono trupa Izabeli, że gdzieś ona jakby miała ogromny wpływ na to, co tam się działo i właśnie ona pisała monologi swojej postaci i wydawała je. I to, no, to taka, dla mnie to takie jest bardzo znamienne, tak? Że to z jednej strony właśnie nie mamy zachowanych tych scenariuszy. Ja jakby nie narzekam na to, bo my możemy dzięki temu pisać swoje, wymyślać swoje historie, swoje układy, które nam się bardziej podobają może, albo nie wiem, nie bazujemy aż tak bardzo, nie bierzemy, bo istnieją te stare kanwy. Mam całą taką wielką księgę, ale wymyślamy nowe, tak? Na bazie tego, co było, wymyślamy nowe. Ale wracając do tej improwizacji, to jest tak, że oczywiście my mamy te teksty, często podczas prób dopiero wychodzi, co tam się tak naprawdę wydarzy. I czasem jest tak, że zapisujemy jakieś teksty, ale połowa z nich odpada. I nawet mieliśmy taki zarzut od osoby, która realizuje technicznie przedstawienie, że nam już się wydaje, że my już prawie nic nie zmieniamy. I że co wy zagraliście? To w ogóle tego nie ma w scenariuszu. I właśnie to jest tak, że nie do końca to, co jest napisane, idealnie tak zostaje podane na scenie, tak? Często to przez spektakle układa się inaczej w ustach, albo czasem są takie dni, zresztą w Oberży akurat przywołanej tutaj przez Jakuba, było tak, że podeszliśmy do premiery i wtedy zagrała z nami nasza nowa aktorka, czwarta komediantka, bo wcześniej było nas tylko troje. Ja powiedziałam jej i teraz, przed samą premierą, no wchodzimy na scenę, ja mówię, uważaj, teraz się zacznie. Bo na próbach to jest jedno. To, co się dzieje na próbach, to jest fajnie, jest, bawimy się albo nie, jesteśmy zestresowani, prawda? Im bliżej do premiery. Ale jak wchodzimy, jest publiczność. I miał rację. Ona po prostu grała bardzo uważnie, bo naprawdę działo się nowe rzeczy. Tyle żartów, ile się urodziło. Tego wszystkiego nie trzeba było na nowo wziąć scenariusz, poprawiać. Bo tam się pojawił co chwilę nowy żart, nowe działanie. Bo publiczność dla nas jest tak ogromnym impulsem, że jak ja czasem ustawiam sobie jakąś scenę, dobrze to tutaj zagram, to i zostawiam to, bo wiem, że w trakcie grania, ja nawet nie chcę teraz o tym myśleć, ja wiem, że w trakcie grania tyle rzeczy mi nowych przyjdzie i ja po prostu to wypełnię, to w ogóle nie ma problemu, tak?
I to Pani jest Jakubie, właśnie...
Jaka energia wytwarza się między publicznością a aktorami na scenie, bo Pani Agnieszka mówiła tutaj o inspiracji, o tym, że aktorzy czerpią inspirację.
No właśnie, to jest też bardzo charakterystyczne i wyjątkowe, że nie tak jak zwykle w teatrze jest, że jest czwarta ściana, tak, mówiąc naukowo, czyli że nie mamy kontaktu, że sztuka sobie jest na scenie, a publiczność tylko ją ogląda, a tutaj publiczność często jest wciągana. Są takie momenty, na przykład Łukasz Łęcki, jeden z komediantów w którejś ze sztuk, po prostu przychodzi, gdzieś tam chowa jakieś skradzione rzeczy i po prostu rozmawia z publicznością, gdzie wy mi schowaliście, co wy robicie, więc jest zupełnie wciągnięta publiczność. Ta publiczność staje się niejako czwartym aktorem. A jeszcze chciałbym podkreślić, że normalna sztuka, na przykład Pana Mrożka, jest taka, że mamy tekst, prawda? No i pochylamy się, aktorzy, reżyser. A tutaj tego nie ma. Tak jak Agnieszka mówiła, że jak zaczynają pracę nad sztuką, to tak naprawdę jest jakiś zarys, a później się spotykają i się zaczyna przerzucanie, wymiana, pomysły. No i to też jest bardzo oryginalne i myślę, że bardzo twórcze. I też dlatego, jak sądzę, sztuki komediantów są zawsze podpisane autorsko, że to jest trupa komedianty.
Tak.
Ponieważ wszyscy się dorzucają. Przecież kiedyś też trąbkowanie na przykład, też bardzo ważny czasownik, który się pojawił.
Tak.
Też pojawił się w ramach właśnie którejś z prób. Trąbkować to znaczy grać na trąbce.
Tak przynajmniej myślimy.
Bo to nie wymyślił żaden Polak, tylko Szwajcar to wymyślił. Niemniej jednak, no przyzna pani redaktor, że trąbkowanie to dość oryginalna czasownikowość.
To prawda. Neologizm
tak
pewien.
Jest.
Szanowni Państwo,
to jest
cecha wspólna, to o czym Państwo opowiadają z tymi korzeniami komedii dell'arte, no bo tam powtarzalność postaci scenicznych w każdym scenariuszu doprowadzała do utrwalenia się pewnych takich komicznych typów, ale były w tych rolach miejsca wolne właśnie na gagi, na dowcipy, na tę przestrzeń, którą wypełniało się w trakcie spektaklu i to zostało zachowane do dzisiaj.
Tak. To jeszcze dodatkowo kolejnym takim elementem, pomostem, który nas łączy, są maski.
Tak.
No więc jakby maska w sensie zarówno przedmiotu, który jest na twarzy aktora, jak i w ogóle sposobu zachowania. Bo dlatego, że komedia to też jest taki, to nie jest taki teatr, gdzie ciało jest, że tak powiem, doczepione do głowy i przeszkadza trochę, tylko ono jest przekaźnikiem. Czasem jest tak, że postać, nawet niewiele niektóre postacie mówią, tak? Nie muszą czasem dużo mówić, albo czasem się nie rozumiemy, co oni mówią, bo mówią w ogóle w obcym języku. Ale ich ciało, to w jaki sposób one się zachowują, jak reagują, jak chodzą, siadają, jakie one są w ciele, prawda? To od razu nam mówi, czy to jest dzielny wojownik, ale trochę tchórz. Czy to jest dama, która szuka, prawda, jakichś przygód. Czy to młoda, niewinna dziewczyna, która jest taka czysta i zakochana platonicznie. Czy to dosyć gruby taki, prawda, dottore, ciężki, przemądrzały. Czy to zgarbiony starzec, który jest chciwy, prawda, i łasy na pieniądze, a zarazem bardzo chętny, żeby mieć młodą żonę. I tak dalej, i tak dalej. Więc to myślę, że u nas to bardzo, bardzo tego pilnujemy, że to ciało jest obecne, ono jest aktywne, ono żyje razem z postacią, tak? Ono jest zupełnie inne w każdej z ról. No i maska do tego dochodzi, czyli już ten właśnie przedmiot, który jest na twarzy aktora, tak? To brzmi głupio, przepraszam, ale rzeczywiście musimy rozdzielić, znaczy zrozumieć, że maska to coś więcej, ale także ten przedmiot, który jest na twarzy i my mamy całą gamę naszych własnych, wyprodukowanych w zespole masek, dlatego, że akurat mój mąż jest takim właśnie artystą Nie ma takiego słowa, prawda? Muszę mu podrzucić.
Maskolog.
Nie, to by był maskarz.
Maskarz, to ten od trąbkowania.
To ten od trąbkowania.
Jonathan Frilich, 100%.
Z czego dzisiaj tworzone są maski, bo przypomnijmy, że początki tworzenia tych masek były bardzo ciekawe. Początkowo w ogóle malowano twarze, później robiono maski z papieru, tak. Skończono na maskach skórzanych.
To są właśnie skórzane maski. Te maski skórzane, one są bardzo praktyczne i długowieczne, nie wiem jak to nazwać, tak? One potrafią, myślę, że przejrzą, że przeżyją nas te maski, może jeszcze kolejne pokolenia będą mogły z nich korzystać. Powstają na matrycy drewnianej, rzeźbionej. I na to się nakłada skórę, to cały tam jest, prawda, nie wiem, system pracy, to warsztat, cały to mój mąż akurat się w tym specjalizuje i rzeczywiście czasem jest tak, że korzystamy z tych masek, które już istnieją, prawda, które już mamy gotowe, a czasem jest tak, że powstają nowe, do konkretnego projektu powstają konkretne maski.
Pani Agnieszko, to ja jeszcze o rolę tych masek chciałabym zapytać. Czy to nie jest tak, że maska mająca swój konkretny wyraz twarzy pomaga odbiorcy, publiczności od razu odczytać daną rolę, rolę danego aktora, a z drugiej strony pozwala aktorowi zachować pewną anonimowość, bo nie widać pod maską mimiki, brwi na przykład, albo
nie widać,
ruchu innych mięśni twarzy.
To prawda i nawet sami jak robimy próby, widzimy różnicę, kiedy próbujemy bez masek sobie jakieś tam sceny, a kiedy próbujemy z maskami. Bo kiedy nie mamy maski, automatycznie wchodzi grymas na twarz, tak? Wchodzą reakcje na twarz. W momencie, kiedy jest maska, nie widać tej twarzy. Tak widać tylko, bo to jest półmaska, czyli zasłania powiedzmy do wysokości górnej wargi, tak? Mniej więcej nam twarz. Więc nie widać tego, co tam się dzieje pod spodem, pod tą maską, więc musi grać ciało. Dlatego mówiłam o tym obecnym ciele, tak? Że to, co jest na twarzy, jest w ciele. Ale maska ma też swoje prawa. Ona nie zachowuje się tak jak twarz aktora. Czyli ona nie jest taka miękka, że ona sobie gdzieś tam patrzy okiem. Ona bardzo, to jest bardzo rygorystyczne w pewien sposób. Znaczy, jak się tego ktoś nauczy, później może tym sobie, prawda, pracować jak chce. Ona nawiązuje z publicznością. Ona non-stop odbija do publiczności. To ona zawiązuje taką relację z publicznością i później jak gramy bez masek, są postacie, które grają bez masek. To też twarzami muszą pamiętać o tych zasadach takich samych, jak ma maska, żeby, bo to jest po prostu jakby ta poetyka tego spektaklu. To jest inny teatr, to jest bardzo umowny teatr. To jest teatr, udanie. I nikt nie udaje, że nie udaje, prawda? Wszyscy wiemy, że udajemy, tak? Ale to nie jest takie jakby przedrzeźnianie, prawda? Czy takie udawactwo, żeby dobrze się zrozumieć. Tylko my reprezentujemy ten świat, który znamy, który mamy gdzieś na zewnątrz, nie nazywając konkretnie pan Kowalski, czy pan Nowak, czy jakiś, tylko to są uniwersalne postacie, ale między nami a widzem jest pewien sposób takiego właśnie, takiego porozumienia. To jest udanie, my się bawimy. Taką umownością na przykład jest, dużo jest takich tematów w ogóle, które były tematem tabu. I myślę, że do tej pory są trudnymi tematami. To są te tematy seksualności człowieka, głodu i cierpienia oraz przemocy. To są takie trzy bardzo ważne, myślę, że do tej pory nas bardzo dotykają. I komedia pięknie się z nimi rozprawia, bo bardzo dużo jest o problemach sercowo, jakby to powiedzieć, cielesnych, ale my nie jesteśmy... że tak powiem, jakby to, no właśnie. Ani nie jesteśmy wulgarni, ani nie okazujemy na gości, dlatego że komedianci są w pełni ubrani. Zawsze tak było. Komedia, zresztą jak weszły do komedii kobiety prawdziwe, bo to też jest kolejna rzecz, którą komedia wniosła, to aktorki na scenę wprowadziła komedia dell'arte.
To tutaj postawmy kropkę i tak. O tym, w którym momencie pojawiły się kobiety w komediach dell'arte, porozmawiamy sobie już za chwilę. A przypomnę, dziś w Radiu Kraków Kultura gościmy panią Agnieszkę Cięciarę-Frelich, dyrektor artystyczną Dni Komedii dell'arte oraz pana Jakuba Barana, opiekuna Naczelnego Teatru Praska 52.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
trwa karnawał, dlatego w Radiu Kraków Kultura dzisiaj rozmawiamy o maskach, o komedii dell'arte, która już w najbliższy poniedziałek rozpocznie się w Krakowie. Ze mną w studiu są pani Agnieszka Cięciara-Frelich, dyrektor artystyczna Dni Komedii dell'arte oraz pan Jakub Baran, opiekun naczelny Teatru Praska 52. Szanowni państwo, dlaczego poetyka komedii dell'arte jest dziś trudna w odbiorze albo niezrozumiała dla publiczności?
Myślę, że właśnie te maski, o których wcześniej jeszcze rozmawialiśmy, to one przyczyniają się do tego. To jest taki pozorny lęk, bo dzisiejsza publiczność nie jest przyzwyczajona, prawda? My nie jesteśmy już przyzwyczajeni, my jesteśmy do innych maseczek teraz przyzwyczajeni, ale nie do takich masek, bo nawet karnawał, z którym kojarzą się maski, nie jest aż tak popularny, ta jakby kultura maski nie jest tak rozwinięta.
A przynajmniej nie u nas.
No nie u nas, tak. Mówimy tutaj o naszych realiach też raz, że współczesnego widza, dwa polskiego. I musimy pamiętać o tym, że kiedy komedia dell'arte powstała i używano masek, to te maski, myślę, że one weszły do komedii też dlatego, że one były pierwsze skojarzenie wszystkich widzów, to było maska równa się karnawał. A karnawał równa się schowanie, zamiana ról. Coś nowego, coś innego, coś, czego się nikt nie spodziewa. Wzięcie wszystkiego jakby w cudzysłów, tak? Podważenie wszystkiego, co istnieje. Bo kiedyś na ulicach maski w ogóle istniały, prawda? Znamy historyczne maski. Czy to Moretta, to taka we Włoszech, taka maseczka, którą noszono po to, żeby ukryć swoją tożsamość. Ludzie wychodzili na ulicę i zakrywali swoje twarze z różnych powodów. Raz, bo nie chcieli być rozpoznani. Dwa, bo chcieli oddzielić się od niebezpiecznego powietrza, które było, mogło nieść zarazę, chorobę i tak dalej. Albo było po prostu nieprzyjemne, prawda? Bo był zapach nieprzyjemny. I to były różne. To była bałta, czy ta maska doktor Plaga na przykład, tak? Czy właśnie ta Moretta, o której mówię, to w ogóle była taka ciekawa maska, którą trzymano w ustach. Nie można było mówić, bo ona miała takie drewienko i się wkładało do ust i ona po prostu była niemą, całkowicie niemą maską.
Panie Jakubie, bardzo często mówi się o takim teatrze dzisiaj, zamaskowany teatr.
O tym teatrze dell'arte, tak? No mówi się i właśnie według mnie niedobrze się mówi, w sensie takim, że ja to też cały czas podkreślam, że to nie jest tak, że wszystkie postaci mają maski. Niektóre mają, a niektóre nie mają i to też jest bardzo ciekawy efekt, a to z kolei daje asumpt do niesamowitych możliwości, szczególnie trupy komedianty, bo to też trzeba podkreślić, że maksymalna liczba osób w trupie komedianty to 4 osoby.
No gramy też z gościnnie.
Ja mówię maksymalna, czyli też, aha, no nie, bo jeszcze wmieszczanie. Nie, tak. 5, ale to z gościnnym występem. No i to, co jest najciekawsze i bardzo często się dzieje po spektaklach w Teatrze Praska 52, że publiczność wychodzi i jest przekonana, że widziała co najmniej 8, nawet 9 aktorów, aktorek, ponieważ postaci w danej sztuce jest kilkanaście. I to jest największym szokiem, naprawdę bardzo to lubię, kiedy komedianci po spektaklu wychodzą i się kłaniają i okazuje się, że są 4 osoby, a postaci było na przykład 13, prawda? I to nierzadko jest tak, że ludzie wychodzą i ludzie podchodzą i mówią, rany, ja myślałem, że tu jest dużo więcej. Jak to jest możliwe? I to też jest ich geniusz, to trzeba podkreślić, no bo jeżeli się w jednej półtorej godzinie czy dwóch godzinach gra od młodzieńca zakochanego przez dojrzałego mężczyznę czy dojrzałą kobietę do starca lub starczyni, no to szapoba.
Chyba staruszki, przepraszam.
A tak sobie na fali neologizmów postanowiłem wymyślić słowo starczynia.
Tak, czyli później możemy je spisać.
Proszę
to
bardzo.
Będzie tam pamiątka po naszym dzisiejszym spotkaniu. Drodzy państwo, mówią państwo o postaciach, więc to skupmy się na tym wątku przez moment, bo rzeczywiście, kiedy mówimy o komedii dell'arte, to od razu gdzieś z tyłu głowy pojawiają się takie nazwy jak Arlekin, Pantelon czy Kolumbina, więc w skrócie, chociaż króciutko, przybliżmy te postaci charakterystyczne dla komedii dell'arte.
Mogłabym zacząć od Arlekina. Może też dlatego, że to jest chyba najbardziej rozpoznawalna postać. Ale też, no widzę, że też trzeba szerzyć tą wiedzę, bo jak ja przychodzę czasem do jakiejś szkoły, do młodzieży, tak, i wymieniam, to patrzą na mnie i tak słuchają, ale nic nie mówię, gdzieś coś, ktoś, nikt. Czasem jak się zdarza ta jedna osoba, to taki miód na serce. Ale właśnie Arlekin to taka postać, która reprezentuje ogromną grupę postaci, służących. Tych służących, jak wiemy, prawda, żeby na jednego pana, żeby on był obsłużony całkowicie od początku do końca, musi być tych służących bardzo wielu. Od tych, od pokojówek, poprzez kuchnię całą i wszystkie pozostałe stajnie i tak dalej, i tak dalej. Więc tych służących jest bardzo wielu. Ta jedna postać Arlekina zrobiła się taka znacząca. Ona rzeczywiście miała ogromną karierę w tamtych czasach i ten Arlekin później, który się tam urodził we Francji, zrobił ogromną karierę. Pojawia się w wielu utworach i w obrazach, tak? I w muzyce, i w balecie. I naprawdę ogromnie. Jego ubranie takie rąby jest do dzisiaj używany, ten wzór. Gdzieś tam się ciągle przewija. Chociaż już w czasach tamtejszych wzbudzał niechęć to ubranie u niektórych, bo mamy takie świadectwa, że są oburzeni, że to jest takie poukładane, takie geometryczne, bo te rąby wywodziły się z łat. Chodziło o to, że ubranie pierwszego Arlekina było tak bardzo połatane, żeby nie było już właściwie widać tego właściwego materiału. Ale z czego to wynika? To znowu do tego tematów tabu mogłabym zahaczyć delikatnie. Tu chodziło o biedę i o głód, tak? On był tak biedny, że on nie posiadał nic więcej, tylko koszulę tą, którą miał na sobie, a i ona ledwo, prawda, istniała i on, jak mu wyskakiwała dziura, to on jakąś tam starym łachmanem, który znalazł, i zaszywał ją. Więc on był taką kwintesencją służącego, niezbyt mądrego, taki gnuśny i głupi, tak, służący. On zaraz ma obok siebie następnego służącego, który jest sprytny i przebiegły.
W kontrze stający do Arlekina, ale maskę miał charakterystyczną też Arlekin. Dwa słowa o tej masce, bo ona była czarna, miała guz na czole, co też wiązało się poniekąd z jego pochodzeniem, to przynajmniej nazwa Arlekin wskazuje na pochodzenie, choć wiem, że są jeszcze do tej pory toczone dyskusje.
Nie ma zgody
co do pochodzenia Arlekina.
Nie ma zgody. Ja myślę, że może ta ciemność tej maski wywodzi się z różnych, może się wywodzić z różnych powodów. Raz, że maska z czasem ciemnieje. Ta skóra ciemnieje, aż robi się ciemna. Może ona miała być ciemna, dlatego że to Arlekin to był ten dzani, który pochodził z okolic Bergamo. Chłop po prostu, ze wsi, zwykły, który przyszedł do miasta szukać pracy. Niepiśmienny, niekumaty i taki cały ogorzały. I to, żeby oddzielić go od tych dobrego stanu w mieście, od tych ludzi, którzy byli wyższego stanu, bogaci i tak dalej, oni mieli już jaśniejszą skórę, tak? By nie wystawiali się na słońce, nie musieli się wystawiać na słońce, nie musieli w polu pracować czy na zewnątrz, a on był taki właśnie ogorzały. A może to chodzi o to, że on miał jakieś przodków gdzieś tam w Afryce, którzy przypłynęli, prawda? I tu znowu możemy mieć konotacje do postniewolnictwa, czy właśnie preniewolnictwa, prawda? To możemy tego szukać w różnych miejscach. Był też widziany szatan.
Tak, dokładnie. Gdzieś tam pochodzenie
diabelsko-karnawałowe. Z uciętymi rogami. Mm-hmm. Otóż te bulwy,
nazwa nawet na to wskazuje,
tak,
z angielskiego słowa hell, piekło.
Tak. Diablik, tak? Ale to chodziło bardziej o to, że ten myślę, jak sobie wyciągam takie wnioski, bo nie ma zgody co do tego, ale Arlekin był, ten pierwszy Arlekin był niezwykle żywotny. Ten aktor miał taki obcisły kostium, on był wręcz akrobatą. I ta żywotność, to podskakiwanie, te rzeczy, bo wszyscy mówimy, że robił żarty, to nieprawda. On za wszelką cenę ratował swoją skórę ze wszystkich swoich opresji, więc stawał dosłownie na głowie, prawda? Jak mówimy czasem, trzeba stanąć na głowie, żeby tą sytuację uratować. A on dosłownie musiał czasem na tej głowie stanąć, czy na rękach przejść, czy przeskoczyć, zrobić salto i tak dalej. Oczywiście te popisy były aktorskie, ale to pokazywało, jak ta postać śmiga, tak? Jak taki diablik, który podskakuje. To mogło być takie skojarzenie. Natomiast te guzy to jest efekt braku higieny. Do tej pory, akurat podczas mojej dawno już temu wizyty w środkowej Afryce, sama taki guz przywiozłam. Zaraziłam się od dzieci w sierocińcu. To są po prostu bakterie, które wytwarzają takie po prostu narośla. Trzeba wypalać. Nasza medycyna sobie z tym radzi bez problemu, ale jesteśmy w epoce, kiedy ludzie nie rozumieją, że mają gotować wodę, prawda, do picia i że mają myć ręce. Więc jakby mówimy o kimś, kto w koszulę ubiera, śpi, żyje w niej, aż z niego spadnie.
I są tego efekty. W Comedii dell'arte występowały także kobiety i już zostały na włoskiej scenie. Kolumbina, skąd kobieta w męskim towarzystwie?
Było to w pewien sposób no, nieuniknione chyba. Wcześniej kobiety, role kobiet grali mężczyźni. I pierwsze kobiety na scenie to były tak zwane uczciwe kurtyzany. To były kobiety do towarzystwa, które mogły wydawać się, że są damami. Czyli musiały być... To nie były zwykłe, uwaga, jak teraz powiem nieładnie, prostytutki. To nie były kobiety takie lekkich obyczajów. To były kobiety, które były niezamężne, niezależne, wykształcone, no i decydowały, że tak powiem, o swoim losie. Im nie zależało już za bardzo na reputacji, żeby trzymać tą reputację, no więc mogły sobie pozwolić na to, bo komedia dell'arte w pewnym momencie była wpisana na listę grzechów śmiertelnych w kościele. Nie wolno było oglądać, już nie mówiąc o graniu w komedii. No, ale paradoksalnie, moment, kiedy pojawiły się kobiety, one nie mogły sobie pozwolić na to, żeby te komedie były swawolne, frywolne i żeby to były takie no, nieprzyzwoite sztuki. Więc bardzo podskoczył poziom jakby moralny, tak? Jeżeli chodzi o to, co było pokazywane, bo one po prostu tego nie chciały. One też nie chciały zakrywać twarzy maskami. Myślę, że szefowie zespołów też nie chcieli, żeby one zakrywały twarze maskami, bo jakim one musiały być magnesem dla widzów. No wyobraźmy to sobie, prawda, że przyjeżdża zespół, gdzie i teraz po raz pierwszy może niektórzy zobaczą prawdziwą kobietę tańczącą, śpiewającą, mówiącą, przekonywującą o miłości na scenie. Kto wie, a może jeszcze będzie można zobaczyć jej kostkę. To już jest w ogóle absolutny szał. My tego dzisiaj nie rozumiemy. Nie rozumiemy tego. Otoczeni reklamami, prawda, w strojach bikini, jesteśmy, nasze oczy są opatrzone, nasze mózgi są skrzywione pod tym kątem, ale kiedyś to było tak pociągające, tak dużo emocji wywoływało, że czeladnicy kradli pieniądze, żeby móc kupić bilety na komedię dell'arte.
Szanowni Państwo, no właśnie, już od najbliższego poniedziałku tak. Będzie można kupić bilety na komedię dell'arte, ale zaczynają Państwo od programu edukacyjnego, czy o tej historii komedii dell'arte, o postaciach, o maskach będą Państwo uczyć?
Tak, tak. Planujemy w sumie 7 lekcji o komedii dell'arte. Będzie to taka rodzaj performance'u, opowieści, rodzaj spektaklu, bo nie będzie to lekcja taka jak dzisiaj myślimy, że to w szkole, dlatego że te lekcje odbywają się w Teatrze Praska 52 oraz w Instytucie Włoskim w Krakowie. I będzie to połączenie właśnie opowieści o głównych cechach, o ciekawostkach z zagraniem, żeby młodzież zobaczyła, jak to się realizuje praktycznie na scenie i dodatkowo planujemy też wciągać tą młodzież na scenę. To bardzo dużo emocji wzbudza zawsze, to jest bardzo dobrze odbierane. Widzę, że bardzo młodzież lubi się pokazywać, może to jest właśnie efekt, nie wiem, tej kultury takiej wizualnej, prawda? Teraz wszyscy wrzucają sobie swoje zdjęcia, filmiki ze sobą, więc mają coraz mniej problemów, żeby się pokazać, coraz mniej wstydu, więc zawsze się znajdzie ktoś, kto chce się pokazać, więc to super. I no, próbujemy jakby pokazać tej naszej młodzieży, że to może być fajne, że teatr nie musi być nudny, że sztuka też sprzed wieków nie musi być nudna, że ci ludzie, którzy kiedyś żyli, oni naprawdę niewiele się różnią od tych, którzy żyli teraz, którzy żyją teraz, że oni mają te same emocje, oni są tak samo z krwi i kości.
W programie tegorocznej...
Chociaż wiesz, niektórzy nie.
Niektórzy.
W programie tegorocznej edycji Dni znalazły się więc lekcje o komedii dell'arte skierowane do młodzieży, zaplanowano także warsztaty, wystawy masek, ale... i spektakle, panie Jakubie.
Tak, tak. No spektakle to jest to, co jest... No właściwie wszystko jest istotne, bo tegoroczna edycja jest mocno edukacyjna, prawda? Chyba tak. Najbardziej edukacyjna w historii i to bardzo też jest ważna sprawa, ponieważ Agnieszko jako szefowa Dni co roku stara się, żeby ten program był oryginalny. No i w tym roku rzeczywiście edukacyjnie, ale 3 ostatnie dni to jest to, co przynajmniej mi się, takie jak ja, lubią najbardziej, czyli 3 spektakle, z tego 2 spektakle sąsiadki i to jest spektakl, który wraca po 10 latach. To pierwszy spektakl Trupy Komedianty.
Znaczy, on powstał 10 lat temu, ale... dosyć kilka sezonów teraz go nie graliśmy rzeczywiście. To pierwsze nasze przedstawienie, jeszcze byliśmy wtedy w trójkę, ale teraz trochę go zmieniliśmy, to znaczy zmieniliśmy, wprowadziliśmy nową osobę. Też jakaś jedna nowa postać się pojawia. Także taki trochę odnowiony, prawda, odświeżony, wraca na scenę.
Szczegóły na temat programu tegorocznej edycji Dni Komedii dell'Arte znajdą Państwo na stronie internetowej Dni Komedii dell'Arte, a o programie i o historii, i o postaciach, i o maskach opowiadali dziś w Radiu Kraków Kultura pani Agnieszka Cięciara-Frelich, dyrektor artystyczna Dni Komedii dell'Arte oraz pan Jakub Baran, opiekun naczelny Teatru Praska 52. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
I my również dziękujemy za uwagę. Violetta Gawlik i Alan Korepta. Życzymy dobrego i spokojnego dnia. Do usłyszenia.